wieczór, grudniowy wieczór, ciemny, czarny, a pokłosiem naszej rozmowy sprzed roku, tej o zbawieniu, są pytania zadawane przez, no, przez jednego z naszych słuchaczy, to jest Tomek. On chciałby dowiedzieć się troszeczkę więcej o pewnych Twoich zapatrywaniach jako pastora Kościoła Zielonoświątkowego na tematy właśnie związane z okupem i zbawieniem. Myślę, że inni słuchacze też mogą skorzystać w ten sposób, że utwierdzą się we słuszności posiadanych poglądów, a niektórzy utwierdzą się również, że są to błędy. Także myślę, że obie strony będą zadowolone z tego nagrania.
No, nie wiem, czy jest to celem tych nagrań. Jesteś ich autorem,
więc... Nie,
celem,
ale sobie tu pozwalam żartować oczywiście. No. W pewien sposób. Mam nadzieję, ja bardzo cenię, że chciałbyś troszeczkę nam opowiedzieć, bo prawda jest taka, że niektóre osoby są uprzedzone. Nie posłuchają drugiego. A ja myślę, że warto jest posłuchać drugiego, nawet jeśli mówi inaczej. Dlatego, żeby zorientować się, że on też ma pewnego rodzaju poglądy ugruntowane, czyli są oparte na jakichś tam podstawach.
Oczywiście, jak już kiedyś rozmawialiśmy w jednym z wywiadów, argumentowałem, że dobrze jest słuchać swoich przeciwników, ponieważ wtedy możemy potwierdzić naszą wiarę lub ją zweryfikować, bo myślę, że nikt z nas nie chce tkwić w błędzie i nieświadomości, tak? Więc ignorantem jest ktoś, kto wie, że źle robi.
Urodziłem się w jakimś kościele na przykład i tak już pozostanę, a nie wiem dlaczego się urodziłem, ale tam chodzę.
Dokładnie, o to właśnie chodzi. Mamy badać nasze wierzenia, aby one były oparte na prawdzie, a nie na jakichś filozofiach czy koncepcjach.
Niczym szlachetni Bereańczycy, wspomniani w Dziejach Apostolskich, którzy badali, jako się rzeczy mają. Tak studiowali. Dobrze, wiesz, powiem Ci tak, moglibyśmy tu zacząć pierwszy list do Koryntów, 15 rozdział, werset 14-18, które mówią w jasny sposób, że jeżeli Chrystus nie był wzbudzony, no to kazanie i wiara nasza daremna, bo my też nie będziemy wzbudzeni. Ale można powiedzieć, że my wierzymy w to. Ale powiedz mi, ja mam tu takie pytanie przygotowane, czy mógłbyś mi troszeczkę więcej wyjaśnić? Czy Jezus według Ciebie był Bogiem, kiedy złożył swoją ofiarę na krzyżu, czy był człowiekiem? A może był pewnego rodzaju połączeniem dwóch natur, czyli jakby powiedzieć ciałem człowieka, naturą z Boga, no i jeszcze na przykład mógł mieć duszę nieśmiertelną. Jak to wygląda, żeby to uporządkować?
Żeby to uporządkować, to powiem, że się tego nie da uporządkować, ponieważ każdy ma swoje poglądy i swoje jakieś wyobrażenia pewnych rzeczy, więc zacząłeś jakby od razu od takiego głębokiego teologicznego zagadnienia, bardzo, bardzo dogmatycznego zagadnienia, tak? Jako trinitarianin, czyli ktoś, kto wierzy w Trójcę, tak? No oczywiście uznaje, że Jezus Chrystus był Bogiem, tak? Był w pełni Bogiem, był drugą osobą Trójcy, tak? I jako Syn Boży objawił nam się dla naszego zbawienia, tak? Więc ja wierzę w Trójcę, wierzę w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, wierzę, że Jezus Chrystus był Bogiem.
Czyli gdy składał swoją ofiarę na krzyżu, był Bogiem, jednocześnie będąc człowiekiem, tak?
Tak, wierzymy, znaczy ja wierzę w, jakby w podwójną, jakby teraz takiego użyć słowa, żeby też słuchaczom nie namieszać w głowie, no ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jeśli nie odwołamy się do, no, do teologii, tak? Czy do pewnych koncepcji, które o tym mówią. No, wierzę w hipostazę Chrystusa, tak? Czyli w dwie natury Chrystusa w jednej osobie.
Ciekawy
termin. Ja w to wierzę, tak? Wierzę, że w tym samym czasie Jezus Chrystus był w pełni Bogiem, podkreślę dokładnie, w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem.
Czyli ja rozumiem, że gdy Bóg umarł na 3 dni, no, znaczy inaczej, czy Bóg umarł na 3 dni, kiedy wstąpił do piekieł? Wstąpił do piekieł, 3. dnia zmartwychwstał. Czy 1/3 Trójcy była wtedy unieruchomiona?
No źle rozumiesz, ponieważ Bóg nie umarł. Umarł Jezus Chrystus. To po pierwsze. Po drugie, nigdzie nie czytamy w Piśmie Świętym, że Jezus Chrystus, nie Bóg, tak, tylko Jezus Chrystus wstąpił do piekieł. To, co zacytowałeś, jest wyznaniem wiary Kościoła rzymskokatolickiego, tak? Natomiast Pismo Święte nigdzie nie podaje nam, że Jezus wstąpił do piekieł. Natomiast czytamy, że Jezus wstąpił do świata umarłych.
Tak? Do Szeolu.
Do Hadesu.
Akurat? Do Hadesu, Szeolu.
Tak,
a,
to jest jedno
i to samo.
Praktycznie, tak.
Po hebrajsku nie będziemy się tutaj wspierać.
Natomiast no, piekło i jakby Hades nie są tym samym miejscem. w moim zrozumieniu i w mojej interpretacji Biblii.
Rozumiem. I to już ustalaliśmy podczas naszych rozmów. Dlatego to moje pytanie kolejne. Co Jezus robił w piekle? Czy on się tam układał z diabłem o ludzi? No nie ma sensu, tak? No bo to nie to piekło. Szeol nie jest tym piekłem ognistym, tylko to są dwa różne miejsca.
Tak, na pewno piekło w moim rozumieniu, czyli jezioro ogniste, tak, Gehenna,
tak,
nie jest tym miejscem, do którego wstąpił Jezus. Jezus wstąpił do świata zmarłych, do Hadesu i czytamy, i to jest tylko jedyny fragment, który...
Czy on nie istniał? Czy on umarł?
Nie, no jak...
Jeżeli był w tym świecie, w tym Hadesie.
No czytamy, że Jezus umarł, tak?
Umarł. Czyli umarł, nie istniał.
No nie istniał, ponieważ jakby wierzymy, że umarli istnieją. Tak? Słowo Hades jest właśnie światem zmarłych, więc
czyli
oni przebywają...
Dusza Jezusa, bo ciało było pogrzebane, dusza Jezusa wstąpiła do Hadesu.
No i tutaj byśmy się wdawali znowu w zagadnienia teoretyczne, ponieważ Biblia nam o tym nie mówi. Ja nie chciałbym dyskutować o tym, o czym Biblia nam nie mówi. Chcę jasno podkreślić, że to, o czym rozmawiamy, w większości będzie naszą wyznaniową interpretacją Słowa Bożego. Wiemy ze Słowa Bożego tylko tyle, że Jezus po swojej śmierci wstąpił do świata zmarłych i coś im tam zwiastował. Tak? Zwiastował duchom będącym w więzieniu. O tym mówi nam na przykład pierwszy list Piotra 4,19 i to jest jedyny fragment, który nam o tym mówi, tak? Że Jezus wstąpił do podziemi, tak? Do świata zmarłych i coś zwiastował. Nie wiemy, co on zwiastował. Tak? Raczej nie była to dobra nowina, Ewangelia, ale coś tam zwiastował. Więc tylko tyle z przekazu biblijnego wiemy, a nie chciałbym mieszać w głowach ludziom, ponieważ muszę uczciwie powiedzieć, że wtedy byśmy mówili tylko i wyłącznie na podstawie naszych ludzkich przypuszczeń, nie na podstawie Słowa Bożego.
Dobrze, to ja zapytam się ciebie o taką rzecz. Jak jeden Bóg, łamany przez człowiek Jezus, mógł zbawić wszystkich ludzi? No bo on był jeden, a ludzi to mamy dużo.
No tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta. Właśnie dlatego, że boskie Logos, tak, druga osoba Trójcy, stała się człowiekiem, tak, czyli poprzez swoją inkarnację, wcielenie, stała się człowiekiem, mogła zbawić innych ludzi. Ponieważ Słowo Boże bardzo jasno pokazuje
ale
nam...
Nie pasuje mi jakby ilość, bo jeden zbawia wszystkich. No to trochę nie gra coś, nie? Bo matematycznie.
No matematycznie, wiesz, to jest tak, jakbyśmy porównywali człowieka do mrówki. Jeden plus jeden. Tylko pytanie, czy mrówka może się równać
no,
z nami?
Bo kwestia ekonomii zbawienia, można powiedzieć, że jeden Jezus jakby wystarczył, a może powinno być miliard Jezusów, no 6,5-7 miliardów Jezusów.
No dobrze, tylko pytanie, czy Boża ekonomia zbawienia to jest to, co my rozumiemy przez naszą ekonomię. Ja wiem, że w niektórych ugrupowaniach termin ekonomia zbawienia jest bardzo popularny, natomiast myślę, że on jest całkowicie no, niebiblijny, ponieważ to są tylko ludzkie teorie.
Ale w pozytywnym aspekcie, to znaczy właśnie sam fakt, że jeden tylko Zbawiciel cierpiał na krzyżu, a nie cierpiało ich 7 miliardów na przykład.
No listy. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział na przykład bardzo jasno pokazują nam, że sprawa ze zmartwychwstaniem Chrystusa ma się całkiem inaczej niż sprawa z upadkiem Adama. Tak? W Adamie wszyscy umierają, natomiast w Jezusie Chrystusie wszyscy dostępują łaski usprawiedliwienia. Więc nie ma tutaj wymiany jeden za jednego. Tak? 6 miliardów Chrystusów za 6 miliardów ludzi. Ponieważ Jezus był Bogiem Wszechmogącym, tak? Wcielonym Bogiem Wszechmogącym, miał prawo umrzeć za wszystkich ludzi.
Czyli za cały rodzaj ludzki, tak?
Za cały rodzaj ludzki.
Tak byś to tłumaczył, za cały rodzaj ludzki.
Za cały rodzaj ludzki Jezus stał się w najwspanialszym okupem, doskonałym okupem. No właśnie dlatego, że był Bogiem. Czytamy w psalmie 46, w liście do Hebrajczyków, że Jezus nie mógł być człowiekiem, umierać na krzyżu, ponieważ żaden człowiek
nie może wykupić, tak?
Tak? Rozumiem. Okup za ludzką duszę jest zbyt wysoki, żeby człowiek mógł go wykupić. Mógł to zrobić tylko ktoś, kto nie podlegał grzechowi, kto był bez grzechu, kto był na tyle wszechmogący, żeby umrzeć za ludzi 2000 lat temu, ludzi żyjących dzisiaj i ludzi, którzy będą żyli jutro. Tego nie mógł dokonać żaden człowiek.
No tak, okup. No, czy ktoś kogoś porwał? Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 5 i 6. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Skąd ten okup? No to porwanie jakieś musiało być chyba.
Wiesz co, no przewrotnie można powiedzieć, że wszyscy staliśmy się porwani przez diabła,
i
tak?
Przez grzech.
I przez grzech do tego, aby być niewolnikami, tak? I dlatego ktoś nas musiał wykupić. Co ciekawe, z teorią okupu, ponieważ, znowu podkreślam, teorią okupu, tak? Ponieważ pojawia się słowo w Biblii, pojawia się słowo okup, natomiast nie ma wytłumaczenia, tak? Czego ten okup dotyczył, na jakiej podstawie to był okup, kto komu co płacił, tak? I znowu, chcę jasno podkreślić wszystkim słuchaczom, że mówimy teraz o pewnego rodzaju teoriach, tak? Są różne, różne teorie okupu. Ja tylko podam trzy. Myślę, że ta, którą teraz podam, będzie tobie bardzo bliska. Jest to tak zwana teoria okupu, teoria rekapitulacji. To znaczy, że w Jezusie Chrystusie Bóg chce przywrócić pewien porządek rzeczy, czyli odwrócić człowieka od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa Bogu. Chce odwrócić pewne rzeczy, tak? To w Jezusie Bóg jakby na nowo ustanawia pewien porządek rzeczy. Słuchając niedawno pewnego wywiadu, który nagrałeś, też zawierający troszkę okupu, właśnie stwierdziłem, że...
Restytucja.
No nie, odnośnie okupu.
Okupu.
Tak?
Rozumiem.
Stwierdziłem, że to jest właśnie teoria, która chyba autorowi bardzo przyświeca, natomiast no, niekoniecznie uważam, że ona jest właściwa. Jest też tak zwana teoria moralna, odnośnie dotycząca okupu, która mówi, że Chrystus stał się zadośćuczynieniem za ludzkie grzechy, ponieważ Bóg, dając wolną wolę człowiekowi, no, dał mu wybór, człowiek upadł, tak? I Chrystus jest takim zadośćuczynieniem.
No super, no to ja mam pytanie, skoro takim zadośćuczynieniem, to co z piekłem ognistym, skoro Jezus umarł za te nasze grzechy i zadośćuczynił, sam to powiedziałeś.
No, dlatego powiedziałem, jest...
No, jak on mógł wolić nas z kary, sami nie ponosząc?
Jest to właśnie teoria, tak? Druga. Aha. Jest też trzecia teoria, którą chciałem zaznaczyć, która jest dla mnie jakby bardziej istotna, to jest teoria kary zastępczej, tak? Mhm. Czyli Jezus zapłacił za mnie, za moje winy, za moje grzechy, tak, żeby mnie wykupić od mojego grzechu. Mhm. I taka wzmianka ciekawa, może komuś to się przyda, słowo eklezja, czyli kościół, oznacza dosłownie ludzi wykupionych z targowiska grzechu, tak? Inaczej, wykupionych z targowiska, z niewolnictwa, uwolnionych, tak? W domyśle do tego, żeby służyć nowemu Panu. Tak? A więc słowo eklezja oznacza wykupienie. Tak? Ludzi wykupionych, wywołanych, tak? Z targowiska, w tym wypadku targowiska śmierci, grzechu i więzi diabelskich, do tego, aby być wolnymi, w domyśle służącymi Bogu. I teraz, zmierzając do twojego pytania, tak? W takim razie, skoro Chrystus umarł za wszystkich ludzi, to czy wszyscy będą zbawieni? Oczywiście, że nie. Ponieważ to, że wszyscy dostali prawo bycia wolnymi ludźmi,
nie znaczy, że muszą skorzystać z automatu.
Że będą
tak,
wolnymi, tak?
O, właśnie.
Że się nie poddadzą z powrotem pod niewolę. Tak? Więc jakby
no,
tutaj...
A z piekłem ognistym co? No, skoro Jezus umarł za nasze grzechy, to i piekło ogniste powinien skasować. Nie uważasz?
Nie uważam, ponieważ znowu konsekwencja, tak? Mhm. To, że dostałeś prawo bycia wolnym, nie oznacza, że nie pójdziesz siedzieć.
Czyli jednym sensie ja mogę żyć moralnie. Mogę. Ale nie muszę.
O, oczywiście, tak. Ja tak rozumiem. Możesz żyć w wolności, którą oferuje ci Jezus Chrystus.
Jako zwykły człowiek nawet, bez Jezusa. Mogę żyć moralnie, zgodnie z prawem. A mogę też stwierdzić, że nie mam ochoty żyć moralnie i zgodnie z prawem.
Tak, tak możesz. Natomiast tutaj...
I płacę pewnego rodzaju konsekwencje.
I ponosisz tego konsekwencje.
Na przykład piekło ogniste w przypadku człowieka, który no, w jakiś świadomy sposób łamie boskie zarządzenia, tak?
No, Słowo Boże bardzo jasno nam mówi, że kto będzie sądzony, tak? Ci, którzy nie uwierzyli w jednorodzonego Syna Bożego, tak?
No, makabra,
Ewangelia Jana.
Bo zobacz, bo czy Jezus składa okup za wszystkich ludzi?
Tak, Jezus składa...
A za chrześcijan tylko?
Nie, Jezus składa okup za wszystkich ludzi, tak nas naucza Pismo Święte.
A z tymi, którzy żyli przed Jezusem, co się dzieje? Czy Adam będzie zbawiony?
No, tego nie wiem, ponieważ Pismo Święte nam tego nie mówi.
Mhm. I Tak odpowiedziałbyś słuchaczowi, który zadaje takie pytanie?
Tak, tak odpowiedziałbym, ponieważ chcę jasno podkreślić jeszcze raz.
No bo tam troszkę ludzi przed Jezusem żyło.
Że każda osoba, która odpowie inaczej, nie odpowie na podstawie Pisma Świętego, tylko odpowie na podstawie własnych przemyśleń, interpretacji
ludzkich
i hipotez.
Teorii, tak? Ludzkich teorii, teorii na ten temat.
I hipotez.
Rozumiem.
A ponieważ w jednym z Twoich wywiadów, który mówiliśmy na temat Biblii, uważam, że Biblia jest praktyczna na dzisiaj, a nie tylko teoretyczna, więc snucie wywodów i mówienie ludziom o pewnych hipotetycznych tezach jest błędem. Tak? Dlatego celowo unikam mówienia o swoich teoriach. Tak? Oczywiście ja mam jakąś teorię, jak Bóg zbawi ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii. Jak Bóg zbawi ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszenia.
No właśnie,
tak?
Wybacz proszę, ale gdybyś mógł taką swoją teorię chociaż przez pół minuty powiedzieć, no bo powiedzmy sobie, ludzie się martwią o swoich bliskich.
No właśnie, dlatego celowo Ci powiedziałem, że nie przedstawię Ci takiej teorii, ponieważ takie teorie nie zmieniają nic praktycznego w życiu ludzi. Biblia bardzo jasno mówi, uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Odrzuć Jezusa, będziesz potępiony. Każdy, kto ma możliwość dzisiaj słuchać nas, tak, słuchać Ewangelii, czytać Boże Słowo, staje przed decyzją.
Dylematem.
Dylematem. Czy ja odpowiem na wezwanie Ewangelii, czy ja odpowiem na wezwanie Jezusa, czy ja przyjmę zbawienie, czy też po prostu w swojej ignorancji, wymyślonych teoriach i hipotezach będę odwracał swoje ucho od przyjęcia prawdy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Ojca, do Boga. Że Jezus Chrystus jest jedynymi drzwiami, którymi możemy wejść do wieczności, do zbawienia. Że nie ma innej możliwości. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, co będzie działo się z tymi, którzy już umarli. Zostawiam to sprawiedliwemu sądowi Bożemu. Natomiast dla mnie dzisiaj ważne jest, co stanie się ze mną, kiedy przyjmę lub odrzucę Boże Słowo.
Dobrze. Na czym polega to, że Jezus to Zbawiciel wszystkich ludzi? Jeśli na przykład w kędzierzynie kościele jest załóżmy 100 osób w kościele kazecie, dodatkowo 400 w innych kościołach protestanckich, kolejne 500 w katolickim, no i powiedzmy wyznań nieuznawanych za chrześcijan nie liczę, czyli razem 1000 nowonarodzonych, ja to nazywam poświęconych osób, liczba ludności kędzierzyna kościele to niestety 60 tysięcy, bo 100-tysięczne miasto Chemii to jest no, bajka na miarę drugiej Japonii, czyli Edward Gierek. No, czyli jednym słowem wychodzi na to, że do nieba pójdzie 1,6% całego kędzierzyna koźla, reszta na niekończące się męczarnie. Czemu? No bo czyśćca to ty nie dopuszczasz. Nie? I czy Bóg się nie pomylił zbawieniem, nazywając tego zbawieniem dla wszystkich, no bo najwyraźniej to nie działa. Nie? Podobnie jak w innych miastach Polski skuteczność jest marna. No. Tu kolega ateista, powiedzmy, się śmieje, rachocze z boku, no bo mówi, gdybym tak wierzył, to ciężko byłoby mi powiedzieć, że jest to Bóg miłosierny, jednocześnie ojciec tego, który nie chciał, aby jego uczniowie sprowadzili ogień na wioskę samarytańską. Jeśli jest już miłosierny, to niestety coś poszło nie tak, mimo mądrości i mocy, pomimo tego, że jego współcześni uczniowie mają cele, plany i szkolenia i starają się nawracać Wide Nachtmann, ale przełomu nie widać, no bo wiesz, powiedz mojej siostrze o Jezusie, to cię wyśmieje, nie? To jest coś takiego. No i nie załatwi tego w żaden sposób problemu stwierdzenie, że mogą, ale nie chcą. No bo szczerze mówiąc, lepiej wygląda katolicki czyściec. Tutaj mam napisany list słuchacza, chociaż nie ma go w Biblii, bo w nim Bóg nie przekreśla tych ludzi, którzy są obok i nie są szczególnie zepsuci i zdegradowani, nie?
Wiesz co, no takich prześmiewców jest pełno. No Biblia już mówi, że tacy prześmiewcy będą, którzy będą mówić, że wszystko istnieje tak, jak istniało. Natomiast Słowo Boże co mówi? Bóg cierpliwie czeka, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby ludzie przyszli do pamiętania. I znów odpowiem wprost, tak? Jeśli ten twój kolega ateista ma problem z tym, że jest piekło, tak? I że tylko 2% kędzierzyna będzie zbawione, to niech dołączy do Boga, bo tak naprawdę to jest jego problem, czy on przyjmie zbawienie, czy go nie odrzuci. A co będzie z innymi ludźmi, to już nie jest jego problem, tak? Jeśli się nawróci, to niech zrobi wszystko, co w jego mocy, aby tych ludzi przyprowadzić do Boga, dać im szansę wyboru. Tak? Więc dla mnie Boże miłosierdzie i Boża sprawiedliwość to są te same rzeczy. One nie muszą się wykluczać. To, że Bóg chce dać nam zbawienie dla wszystkich, a nie wszyscy z niego chcą skorzystać, też się nie wyklucza. Po tym Słowo Boże bardzo jasno mówi nam, że tylko resztka będzie zbawiona, Natomiast Biblia nigdzie nie mówi nam, że wszyscy będą zbawieni. Więc znowu mamy problem, tak? Z naszą, podkreślam jeszcze raz, teorią, hipotezą i nieuzasadnionymi tezami. Biblia nigdzie nam nie podaje, że wszyscy będą zbawieni. Natomiast wielokrotnie Biblia podkreśla nam, że tylko resztka według Bożego powołania i wybrania dostąpi zbawienia.
Czyli w efekcie można powiedzieć, że trzeba się starać o to zbawienie i jedynie nikły procent starających się w ogóle, tak, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, żyjących ludzi będzie zbawionych, tak?
Nie powiem tego, ponieważ nie wiem. Natomiast jasno mogę stwierdzić to, co naucza Pismo Święte.
Ale nie, chodzi mi o coś takiego, co ja teraz sam wymyśliłem. Jeśli pozwolisz, że nie jest tak łatwo być zbawionym, jak to się może niektórym wydaje.
O. Pismo Święte mówi nam, że mamy, że nasze zbawienie z bojaźnią tak i drżeniem sprawować.
Ja też
są fragmenty Biblii, które mówią nam, że ludzie, którzy czynią pewne rzeczy, niech się nie łudzą, nie ujrzą Królestwa Bożego.
Rozkustnicy, pijacy, cudzołożnicy i tak dalej, nie ujrzą Królestwa Niebieskiego.
Między innymi.
Efezjan 5 rozdział, wersety 20 o te okolice pokazują, jakie tam są na przykład te główne grzechy, tak?
Tak jest. To jest jeden z kilku fragmentów, które mówią wprost, że ludzie, którzy grzeszą, nie, tylko nie ujrzą, co oczywiście oznacza, że tym bardziej nie odziedziczą Królestwa Bożego, tak? Biblia bardzo jasno mówi, kto będzie na zewnątrz Królestwa Bożego, tak?
No a restytucja, proces naprawy człowieka.
No ja nie wierzę w restytucję, więc odrzucam ją, tak? Restytucja jest teraz, dla nas dzisiaj. W pewnych publikacjach byłeś pośrednikiem mailowym korespondencji między mną a innym duchownym, która spotkała się bez odzewu, tak? Więc miałeś możliwość sobie poczytania o tym. Natomiast, tak jak powiedziałem, dzisiaj dla mnie jest odnowa duchowa. Dzisiaj Słowo Boże jasno podkreśla, dzisiaj masz wybór.
Dzisiaj jest dzień, jak śpiewa tak. Gabriela Gąsior.
Dzisiaj jest dzień zbawienia, tak? Dzisiaj masz wybór. Tak. A cała reszta to są hipotezy. Więc jeszcze raz chcę podkreślać, mamy problem z interpretacją Bożego Słowa. Są fragmenty, które mówią bardzo jasno na pewne rzeczy, tak? Człowiek wybiera za życia, a potem jest sąd i nie ma potem usprawiedliwienia. To są tylko nasze hipotezy, teorie i wyssane, nie wiem z czego, tak? Z jakich przesłanek, teorie, że na przykład Boża miłość w końcu wypełni wszystkich i wszyscy będą zbawieni. Nie mamy takich przesłanek w Biblii, natomiast mamy bardzo jasne przesłanki, że Bóg będzie sądził wszystkich grzeszników, tak? I niestety niektórzy z nich będą potępieni, tak?
Słuchaj, a powiedz mi, tak już przerywając ten, nie wiem, taki trudny może fragment, co się stało z ciałem Jezusa? Gdzie ono spoczywa i czy Jezus odebrał swoje ciało po zmartwychwstaniu? Jak sądzisz, czy ciało to przyda mu się w drugim adwencie? To też ktoś zadaje takie pytanie.
No i znowu powiem tak. Czytamy, że Jezus zmartwychwstał w ciele. Tak? Więc w Słowie Bożym czytamy jasno. Jezus zmartwychwstał w ciele, więc ma ciało, więc jego ciało nie leży w grobie. Tak?
Odebrał je po zmartwychwstaniu.
Odebrał je po zmartwychwstaniu i w ciele wstąpił do nieba. I zasiadł po prawicy Ojca.
W tym ciele dokładnie, w którym chodził po ziemi.
W tym ciele zmartwychwstałym, tak. Natomiast teraz pytanie, czy to było ciało, które, no nie wiem, w jaki sposób było modyfikowane. Wiemy, że to ciało mogło przenikać. Tak?
A nie wydaje ci się, że może jakieś nowe moce zyskało to ciało? Czy...
Może zyskało.
Wiesz, o co chodzi? On się pojawił 12 razy po swoim zmartwychwstaniu, a to jako ogrodnik.
No czytamy, że wielokrotnie, więcej niż 12 razy tak się pojawiał Jezus, bo pojawiał się przez 40 dni.
Tak jest.
W różnych postaciach, tak? Więc widzisz, i znowu będziemy mówić o teoriach, tak? Słowo Boże mówi wprost. Zmartwychwstał w ciele i w ciele wstąpił do nieba i w tym samym ciele powróci.
Tak? Jakoście go widzieli, tak powróci.
Dokładnie. I tyle nam Słowo Boże mówi. I ja bym się wolał trzymać tego, tak?
Rozumiem.
Natomiast hipotezy, teorie i nasze gdybanie, jak to jest, co tam jest i tak dalej, podkreślam jeszcze raz, to są ludzkie wywody.
No dobra, a kiedy okup za ludzi zostanie zastosowany?
No i znów odwołam się do tego ostatniego twojego wywiadu. Dla mnie okup już został zastosowany. Ponieważ ja już jestem wybrany przez Jezusa Chrystusa, przez Boga. Już dzisiaj jestem uwolniony od grzechu i od władzy szatana. Więc wartość okupu Jezusa Chrystusa już funkcjonuje w moim życiu w sposób duchowy. Tak? W sposób duchowy już mogę czerpać z przywilejów bycia dzieckiem Bożym. Ale z drugiej strony w pełni ten okup, tak? W pełni ten okup będzie miał miejsce, kiedy otrzymam wolne od grzechu, od śmierci, od skażenia ciało, tak? I będę mógł przebywać w obecności Bożej. Wtedy pełnia zapłaconego okupu przez Chrystusa nabierze znaczenia w 100%. Natomiast już dzisiaj mogę korzystać z wolności, którą dał mi Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, natomiast w pełni, także i w ciele, będę mógł skorzystać przy zmartwychwstaniu.
Czy ludzie w piekle będą żałować, że nie kochali Jezusa? A na przykład ci, którzy nigdy o Nim nie słyszeli, to będą żałować, że Go nie kochali?
No, zadałeś dwa pytania. Na pierwsze pytanie odpowiem tak. Ludzie, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa w świadomy sposób, odrzucili Go, nie uwierzyli w Niego.
Ateista Krzysiu, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy ateistę Krzysia. Uważam, że jeśli świadomie odrzuci Chrystusa, będzie żałował tego, ponieważ w jednym z wywiadów na temat piekła żeśmy o tym rozmawiali, czym ono jest, więc uważam, że to będzie treścią właśnie bycia w piekle, czyli to, co się straciło, więc to oddzielenie od Chrystusa. Natomiast na drugie pytanie nie potrafię Ci odpowiedzieć, ponieważ Słowo Boże nie daje nam jakichś wyjaśnień, co będzie się działo z ludźmi, którzy nie mieli możliwości usłyszeć Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi nam, co my, którzy znamy Ewangelię, mamy zrobić, aby tę Ewangelię do nich zanieść.
Widzisz, i teraz kwestia unieszczęśliwiania ludzi Ewangelią. Jeśli nikła jedynie część przyjmuje, no powiedz mojej siostrze o Bogu, powiedz o Jezusie, no to w tym momencie wychodząc do ludzi robisz im krzywdę, no bo oni nie przyjmują tego Jezusa teraz, no i kaplica, nie? Czyli piekło ogniste.
Oczywiście, Sławku, tylko powiem przewrotnie tak.
Jeśli to może lepiej im nie mówić w takim razie.
Dobrze, Sławku, jeśli ty głodujesz, tak, przykładowo, przymierasz głodem, no nie wiem, wyobraźmy sobie, że uciekłeś z jakiegoś więzienia, tak? W jaki sposób uciekłeś stamtąd i na wpół żywy ja znajduję cię na jakiejś pustyni.
Tak.
I mam żywność, mam wodę i mówię ci, słuchaj, chcesz, to się napij tej wody. Chcesz, to skorzystaj z mojego pokarmu, który ci daję.
Rozumiem.
A ty mówisz, nie, bo ty jesteś taki i owaki, ja od ciebie tego nie przyjmę. Poszukam jedzenia gdzieś indziej. Idąc dalej przez pustynię, umierasz. Pytanie, czy jestem złym człowiekiem, dlatego że chciałem ci pomóc, czy też dobrym?
No dobrze, ale wiesz, tak się zastanawiam, to już może ostatnie pytanie na dziś, bo pół godziny nagrania za nami, a...
Przerwę ci jeszcze. Wiecie, Słowo Boże zachęca nas wierzących do tego, abyśmy przez zwiastowanie Ewangelii wyrywali ludzi z ognia piekielnego. Mhm. Wyrywali ich,
no
tak, sideł diabła.
Motywację. Macie tak? Mocną motywację.
Więc z mojej perspektywy, jeśli ktoś, kogo kocham, miałby zrobić sobie krzywdę, więc ja zrobię wszystko, tak?
żeby mu pomóc.
No
to jest normalne chyba, bo każdy człowiek, czy daje się węża tym, którzy proszą o rybę, tak, i
oczywiście
kamień tym, którzy proszą o chleb. To są słowa
dokładnie
Jezusa. Nie.
Ja
nikt
dla
nie
moich,
da swojemu synowi czy córce.
Ja dla moich dzieci, ja mam ich czwórkę, zrobiłbym naprawdę wiele rzeczy, żeby im pomóc. Natomiast jeśli którekolwiek z nich wyprze się mnie jako ojca i postanowi nie skorzystać z mojej pomocy, moja opieka prawna nad nimi się skończy. I oni ponoszą ciężar własnej głupoty, własnej ignorancji i braku przyjęcia pomocy z mojej strony. Oczywiście, serce będzie mnie bolało, tak, widząc jak one cierpią, ale jeśli one się wyrzekają mnie, moja władza nad nimi się kończy. I podobnie jest z nami, z ludźmi. Ludzie, którzy świadomie wyrzekają się Boga, odwracają się od Niego, tak, Boża odpowiedzialność za nich i za ich ratunek się kończy. Wtedy ofiara Chrystusa dla nich jest bezużyteczna. Oni podeptali tą ofiarę. I Bóg nie jest zobowiązany żadnym przymierzem, aby ich ratować. Sami na siebie, jak mówi Słowo Boże, ściągają potępienie.
No dobrze, ale wiesz, w jaki sposób zbawienie ma być dostępne dla wszystkich? Skoro wydaje się to być niemożliwe, to już rozmawialiśmy. Na przykład ze względu na nasze wewnętrzne ograniczenia i uprzedzenia, nie? No, ja znam takiego pastora z pewnej denominacji, który mówi, że pastor Nachman mówi głupoty. na przykład, nie? I ty możesz też powiedzieć, a bo z innej denominacji mówią głupoty. I wiesz, powiedz tak, boimy się na przykład w Polsce świadków, tak? Tak, niektórzy się boją, są uprzedzeni na nich. Przepraszam, ja nic nie mam, ale słyszałem. Nietolerancja wyznaniowa na przykład wobec kazet, nie? Jezus, Jezus, ja przepraszam, że tak brzydko mówię, ale takie słyszałem teksty. To jest przykre.
To jest przykre.
Bardzo przykre. I teraz popatrz, gdybym był niewierzącym, a widział, że Bóg zbawi jedynie 2%, to ja dziękuję, nie? Za współpracę z takim Bogiem, mówi znajomy ateista. No bo wiesz, uprzedzenia, po prostu uprzedzenia, no.
Ale jeszcze raz podkreślam, skąd ten ateista wie, że Bóg zbawi tylko 2%? To po pierwsze. Po drugie, dlaczego wdaje się w polemikę z Panem Bogiem? Kim jest, żeby z Nim dyskutować?
Wiesz, nie jeden ateista wydawał się być mądrzejszy od Boga i większy,
właśnie.
Tak?
I po trzecie, niech ateista, ten, którego cytuję, zastanowi się nad swoim życiem, bo tak naprawdę Bóg będzie go sądził za jego uczynki, a nie za jego poglądy na temat tego, co robią inni ludzie, inne denominacje. Bóg będzie sądził go na podstawie tego, co on zrobił z Jezusem Chrystusem i wiarą w Niego. A nie na podstawie tego, czy jakieś liczby, procenty, czy inne rzeczy miały dla niego uzasadnienie, czy nie. Ja się cieszę, że dostałem przywilej wybrania przez Boga, nazywania się Jego dzieckiem. I ja jestem szczęśliwy, że mogę należeć właśnie do dzieci Bożych. Jest mi przykro, że tak wielu ludzi odrzuca Chrystusa, mimo tego, że staramy się im głosić Ewangelię, a oni ze względu na uprzedzenia no, nie przyjmują tego. Ale naszym zadaniem jest być siewcami, siać ziarno i modlić się, aby wydało plon.
Dobrze, rozumiem. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia, które dałeś. Ja sądzę, że jest to ciekawy materiał dla przemyśleń, do przemyśleń dla osób, które bardziej świadomie podchodzą do tych problemów i starają się w jakiś sposób rozważać, jak rozumieją to inni, jak sami rozumieją i szukać odpowiedzi Pisma Świętego. Chciałbym zakończyć już dzisiejsze nagranie. Mariusz, dziękuję bardzo. Jesteś aktywnym w rozmowach o Biblii mówcą i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz przy mikrofonie.
Dziękuję bardzo. Dobrego odsłuchu.